Rozdział 48. Domowe sprawy. Pisałem powieść, nie przerywając przecie dziennikarskich zajęć. Gdy się ukazała, wielkiego doznała powodzenia. Nie ogłuszyły mnie pochwały, chociaż nie pozostawałem na nie obojętny. Znałem zresztą lepiej niż kto bądź wartość mego dzieła. Zauważyłem niejednokrotnie, badając ludzką naturę, że ten, kto ma dane do tego, by polegać na sobie lub swych zdolnościach, nie popisuje się nimi chętnie przed innymi. Na tym opierała się cała moja skromność, a powodzenie było bodźcem do doskonalenia się. Nie mam zamiaru kreślić tu historii mych literackich utworów. Mówią one same za siebie i pozostawiam je samym sobie. Wspominam tu o nich tyle, o ile wiążą się z prywatnym mym życiem. Mając pewne powody, by wnioskować, że tak natura, jak i inne okoliczności utworzyły ze mnie pisarza, oddałem się z ufnością temu powołaniu. Jeślibym nie miał powyższego przekonania, energię i wytrwałość zwróciłbym w inną stronę, szukając bacznie, do czego mnie natura i okoliczności najlepiej usposabiały. Pisując w dziennikach i gdzie indziej, z codziennie wzrastającym powodzeniem zaniechałem stenografii. Pewnego wieczoru po raz ostatni przeniosłem na papier piszczące nuty parlamentarnej orkiestry, szczęśliwy, że się ich raz na zawsze pozbywam. Z półtora roku musiało upłynąć od mego orzenku. Po wielu nieudatnych próbach pozostawiliśmy gospodarkę samej sobie, żyjąc z dnia na dzień. Trzymaliśmy młodego wyrostka, którego głównym zajęciem było ustawiczne wojowanie z kucharką. Całe jego życie było jedną burdą. W najniestosowniejsze chwile i często, gdyśmy mieli gości, drzwi od kuchni otwierały się z łomotem, wpadał przez nie jak z procy wyrzucony nasz służący, a za nim leciały różne kuchenne naczynia. Usiłowaliśmy pozbyć się go, lecz nie chciał odejść, utrzymując, że się przywiązał do nas. Będąc zaś mazgajem, zalewał się łzami na każdą wzmiankę o wydaleniu. Sierotą był, a że jedyna jego siostra wyniosła się, skoro się go pozbyła, do Ameryki. Obiecywał wiekować u nas. Co chwila ocierał oczy rękawem surduta lub nos końcem chustki, wyłażącym mu wieczyście z kieszonki. Nieszczęsny ten wyrostek ustawicznych nabawiał mnie kłopotów. Patrzałem, jak rósł, a rósł jak na drożdżach, drżąc na myśl, że mu się wysypią wąsy. Ba! Wąsy, że posiwieje pod moim dachem. Straciłem wszelką nadzieję pozbycia się go i w odległą, spoglądając przyszłość, obliczałem kłopoty, jakie mi mógł sprawić, starzejąc się przy nas. Nie przeczuwałem jednak katastrofy, która mi posłużyła do wydalenia go. Ukradł zegarek Dory. Jak wszystko, co stanowiło nasze mienie, zegarek, nie mając przeznaczonego sobie miejsca, nie bywał nigdy schowany. Sprzedawszy, roztrwonił pieniądze na przejażdżki pomiędzy Londynem i Woodbridge. 15 dopiero dnia znalazł się w końcu na Bow Street. Znaleziono przy nim trochę tylko drobnych. Następstwa całej tej historii o wiele by mniej były przykre, gdyby nie okazywał żalu. Nie czynił zeznań na raty. Raz robił zeznania tyczące się pewnego kosza w piwnicy, w którym zamiast wina zastaliśmy wypróżnione i odkorkowane butelki. Sądziliśmy, że się na tym skończy, aleśmy się dowiedzieli, co mamy myśleć o kucharce. Rozbudzone wyrzuty jego sumienia wyjawiły, że kucharka ta posiada córeczkę, która co wieczór wynosi żywność, a węgiel nasz sprzedawany był mleczarzowi, że polędwice idą na bok i tak dalej, i tak dalej. Innym znów razem okazało się, że dostawca piwa zamierzał włamać się do naszej piwnicy i trzeba było go aresztować. Słowem, ujrzałem się ofiarą takich oszustw i zamachów, że nie wiem, co bym dał, żeby trzymał język za zębami i przestał mnie narażać na ciągłe sprawy dochodzenia i obarczać kosztami i kłopotami. Doszło do tego, że uciekał z domu na widok zbliżającego się policjanta. Życie me stało się nie do zniesienia, dopóki nie wywieziono go, a i potem zarzucał nas listami. Przed wysyłką zapragnął widzieć Dorę. Dała się wzruszyć gorącymi jego prośbami i zemdlała, wszedłszy do więzienia. Z czasem został jakoby gdzieś pastuchem. Gdzie? Nie wiem. Nie sięgają tak daleko geograficzne moje wiadomości. Wszystko to dało mi wiele do myślenia i nasunęło poważne wątpliwości co do kierunku własnej egzystencji. Pewnego wieczoru ośmieliłem się zwrócić na to uwagę Dory. Smutno mi, najdroższa moja, mówiłem jej, pomyśleć, że nasz brak oszczędności i systematyczności nie tylko nas naraża na ustawiczne materialne straty, lecz psuje nadto innych. Nic już o tym nie mówiłeś od niejakiego czasu, odrzekła Dora. Oto znów rozpoczynasz, niedobry. Ależ, Doro, pozwól, niech ci wytłumaczę. Nie jestem ciekawa, nadąsała się Dora. Lecz ja chcę rozmówić się z tobą w tym względzie. Zostaw Jeepa. Dora przytknęła pyszczek ulubieńca do mego nosa, mówiąc: boli. Chciała mnie rozśmieszyć, widząc zaś, że to się jej nie udaje. Wsadziła go do pagody, po czym usiadła naprzeciw mnie, składając z rezygnacją rączki. Rzecz w tym, kochanie, rozpocząłem, że złe mamy sługi. Rozwijałbym dalej ten temat, lecz Dora była zdumiona po prostu. Ciekawa była, jakie na to wymyślę lekarstwo. Szczepienie cnoty, co? Uważałem za stosowne mówić dalej bez osłonek. Nie tylko, widzisz, kochanie, narażamy się na materialne straty i tysiączne przykrości, lecz sługi nasze wystawiamy naszym domowym bezładem na ustawiczne pokusy. Psujemy każdego, kto w dom nasz wchodzi, a odpowiedzialność spada po części na nas. O, co za oskarżenie! Zawołała Dora, szeroko otwierając oczy. Twierdzić, że mogę skraść zegarek. Bredzisz, Doro, najdroższa. Kto tu mówił coś podobnego? Kto? Ty sam. Ty, dopiero co mówiłeś, że daję zły przykład. Och, porównać mnie z nim. Z kim? Z tym chłopcem, złodziejem, mówiła szlochając na dobre. O, zły, okrutny, porównać z nim swą własną, rodzoną żonę. Trzeba było dawniej powiedzieć, co o mnie myślisz, dawniej przed ślubem. Och, myśleć, żem tyle warta, co jakiś niegodziwy złodziej. Biedna ja. Doro, najdroższa. Przekonywałem ją, usiłując oderwać jej chusteczkę od oczu. To, co mówisz, nie tylko jest dziecinne, lecz i brzydkie. Sama wiesz, jak dalece mijasz się z prawdą. Aha, zarzucałeś mu zawsze kłamstwo, a teraz mnie zarzucasz. O, biedna ja, biedna, co pocznę teraz? Proszę cię, miła, uspokój się, bądź rozsądna. Słuchaj, co ci mam i muszę powiedzieć. Widzisz, najdroższa, przede wszystkim to my powinniśmy wypełniać nasze obowiązki, a wówczas dopiero możemy być wymagający. To pewne, że narażamy nasze sługi na ustawiczne rozmijanie się z obowiązkami. Niedbałość nasza, rozrzutność, lekkomyślność zgubnie na nich oddziaływać muszą. Psujemy ich, to widoczne. Powinniśmy się nad tym zastanowić. Dręczy to mnie i niepokoi. Oto wszystko, co ci chciał powiedzieć. No, nie gniewaj się, najdroższa. Długo nie chciała oderwać od oczu chusteczki. Chlipała, skarżąc się cichutko, lecz żałośnie. Jeśli się dręczę, to po cóż się żeniłem? Trzeba się było rozmyślić chociażby w przeddzień ślubu, przed ołtarzem nawet. Jeśli mnie unieszczęśliwia, to niech ją odeślę do jej ciotek, do Petnej, albo lepiej do Julii Mills, do Indii. Julia byłaby uszczęśliwioną i nie porównywałaby jej pewno z nieletnim przestępcą. O nie, nigdy. Słowem, była tak nieszczęśliwa i tak mnie przez to martwiła, żem wyrzucał sobie usiłowania przemówienia jej do rozsądku. Inną trzeba było obrać drogę. Inną. Jaką? Rozwijać ją. Utarte to słowo dźwięczne jest. Postanowiłem tedy rozwijać Dorę. Wziąłem się do dzieła, gdy Dora kaprysiła po dziecinnemu, a mnie samemu wtedy najmilej byłoby dogadzać jej. Stroiłem się w powagę i pozostawaliśmy oboje niezadowoleni z siebie. Innym razem mówiłem jej długo i szeroko o tym, co mnie zajmowało, lub czytywałem Szekspira, co ją nużyło i nudziło. Od czasu do czasu karmiłem ją zasadami i maksymami lub strzępkami praktycznych wiadomości, które się obijały o jej obojętność jak groch o ścianę. Próbowałem na najrozmaitsze sposoby, lecz rozwijanie postępowało żółwim krokiem. Posądzam nawet Dorę, że uważała Szekspira za największego pod słońcem nudziarza. Wciągnąłem był do spisku, pomimo jego wiedzy, Traddlesa. I gdy odwiedzał nas, otwierałem przed nim, ku zbudowaniu Dory, skarbnicę wszystkich mych praktycznych i elementarnych wiadomości. I to zdawało się raczej gnębić Dorę. Stawała się nerwowa, jakby wystraszona. Spoglądała na mnie jak żak na bakałarza. Safandue, gderacza. Sam z czasem takim się sobie wydawałem, zdmuchując pyłki ze zrywanych przez mą dziecinną żonę kwiatów. Trwało to z miesiąc. Przekonawszy się, że to do niczego nie prowadzi, a skwasić może nas oboje, począłem rozmyślać, czy czasem Dora nie jest już rozwinięta. Było to więcej niż prawdopodobne i usiłowania moje były zbyteczne. Postanowiłem tedy zadowalać się moją dziecinną żoną taką, jaką była. Zmęczyła mnie rola pedagoga. Widziałem, żem krępował Dorę. Kupiłem jej parę kolczyków. Obrożę nową dla Jeepa i wszystko wróciło do poprzedniego stanu rzeczy. Dorę uszczęśliwiły podarki. Ucałowała mnie z czułością. Pozostał jednak z uprzedniej nieudałej próby chłód pewien pomiędzy nami. Usiłowałem rozwiać go, na przyszłość postanowiwszy wszelkie lody i ciężary na własne brać barki. Usiadłem przy mej żonie, sam jej włożyłem w uszy kolczyki, mówiąc jej czule, żem od niejakiego czasu nie był dla niej tym, czym być winienem i że mi to wybaczyć powinna. W rzeczy samej, mówiłem, usiłowałem być rozsądny i mnie uczyć rozsądku. Spytała lękliwie. Czy tak, Doady? Ucałowałem wzniesione na mnie nieśmiało oczy, pytaniem rozchylone usta. Na nic się to nie zda, mówiła wstrząsając główką i pobrzękując kolczykami. Na nic, znasz mnie przecie. Dzieckiem jestem i chcę, abyś mnie za taki uważał. Jeśli więcej będziesz ode mnie wymagał, nie potrafię cię zadowolić. Czy ci się nigdy nie zdaje, że lepiej byś zrobił? — Co, najdroższa? — spytałem, widząc, że się zacięła. — Nic — odrzekła. — Nic? — spytałem. Zarzuciła mi ręce na szyję, zaśmiała się. Nazwała siebie ulubionym swym przezwiskiem Gąska. Skryła wreszcie na mem ramieniu twarzyczkę w takiej ilości loczków, że trudno je było rozgarnąć. — Zrobiłbym lepiej, nie ucząc rozsądku mej żoneczki? — pytałem, śmiejąc się. — Co? — A widzisz. Tegoś chciał, ty brzydki chłopcze. Ale to już przeszło, mówiłem. Kocham ją taką, jaka jest. Czy tylko prawdę mówisz? Pytała, przytulając się do mnie. Prawdę? Po co mam pragnąć zmieniać to, co mnie uszczęśliwiało i uszczęśliwia? Najbardziej ci do twarzy, Doro moja, gdy jesteś sobą. Porzućmy tedy wszelkie próby i wróćmy do dawnego szczęścia. Szczęścia, powtórzyła, od rana do nocy. Od nocy do rana i nie będziesz się gniewał, chociaż się znajdą czasem w domu jakie małe nieporządki. Nie będziesz? Nigdy. O, nie powiesz mi już, że psuje sługi, daje zły przykład? Ty niegodziwcze? Nigdy, przenigdy. Bo widzisz, wolę być głuptaskiem niż nieszczęśliwą. Prawda? Najlepiej bądź sobą. Najlepsza rzecz pod słońcem. Pod słońcem? O, dużo tam jest miejsca, Daddy. Wstrząsnęła główką, podniosła błyszczące swe oczy, ucałowała mnie, roześmiała się wesoło i poskoczyła nakładać Jeepowi nową obrożę. I tak się skończyły moje usiłowania, kształcenia, rozwijania mej żony. Nie byłem stworzony na męża pedagoga, nie umiałem wziąć się do dzieła, pogodzić to z jej występowaniem w roli dziecinnej żony. Postanowiłem więcej pracować nad własnym doskonaleniem się. Nie, nie chciałem zmienić się w gderacza, dręczyciela biednej, kochanej Dory. Tak ciernie życia zostały dla mnie samego. Padły mi osamotnieniem na serce. Uciec przed tym nie mogłem. Uczucie to wzmogło się, chociaż sobie jasno z tego sprawę nie zdawałem, podobne do rozpływających się w nocnej ciszy nieuchwytnych jakichś dźwięków. Z całego serca kochałem żonę. Szczęśliwy byłem. Lecz nie tym szczęściem, o którym niegdyś marzyłem. Brakowało mi czegoś. Dziś, wchodząc w głąb mojego życia i serca, badam na nowo rozbudzone to uczucie. Brakowało mi czegoś, co było niespełnionym i nie dającym się już spełnić marzeniem mej młodości. Spostrzegłem, co nie jeden z nas spostrzegł i napełniło mnie to wielkim smutkiem, że mnie znalazł w żonie przyjaciółki, współpracownicy, podpory. W nieodwołalnej tej rzeczywistości była jedna prawda ogólna, nieunikniona. Drugiej, tyczącej się mnie samego, dałoby się uniknąć. Myśląc o nieziszczonych marzeniach mej młodości, myślałem o dniach spędzonych z Agnieszką i jasne te chwile, pod starym dachem przebyte wspólnie, pozostawały mi w pamięci na kształt mar jakichś. Chwile te mogły się powtórzyć, ale nie na tym świecie. Czasem rozmyślałem o tym, co by to było, jeśli byśmy się z Dorą nie spotkali. Osoba jej tak ściśle związana była z całym mym istnieniem, że były to płonne rozmyślania. Rzeczywistość rozwiewała je jako puchy marne. Kochałem Dorę. Kochałem ją sercem całym i to, co wyżej mówiłem, spoczywało niejasne, zgłuszone w głębi mej duszy. Nie zdawałem sobie z tego sprawy. Nie wpływało to w najmniejszej mierze na słowa mej postępki. Przyjąłem na siebie dobrowolnie wszelkie domowe troski. Dora, jak przedtem, podawała mi pióra i obojeśmy czuli, że burza zażegnana, a cień zwarty w odpowiednich mu granicach. Kochała mnie szczerze. Dumna ze mnie była i gdy Agnieszka napisała jej, z jaką przyjemnością starzy moi przyjaciele czytają me utwory i pochlebne o nich zdanie krytyków, przeczytała mi to ze łzami radości w oczach, oświadczając, żem najkochańszy i najmędrszy z ludzi. Własnego serca młodociana omyłka. Te słowa pani Strong utkwiły mi w pamięci. Często w nocy budząc się powtarzałem je sobie machinalnie. We śnie czytywałem je wypisane tajemniczą jakąś ręką na ścianach domów. Niedoświadczone miałem, wiem to teraz, serce, gdym pokochał Dorę. I gdyby doświadczone było, nie cierpiałoby skrycie tego, co przecierpiało wówczas. Największym nieszczęściem w małżeństwie jest różność charakterów i usposobień. I te pamiętałem słowa. Pragnąłem podciągnąć Dorę do mych zainteresowań. Nie udało mi się. Pozostawało mi teraz dostosowywać się do niej i być szczęśliwym. Dźwigać samotnie wszystkie życiowe ciężary i być jeszcze szczęśliwym. Powinienem był wszelkich ku temu dołożyć starań i istotnie, starania te dobrym uwieńczone zostały skutkiem. Drugi rok mego małżeństwa szczęśliwszy był od pierwszego. Życie Dory było odtąd pogodne i bez troski. Pod koniec tego drugiego roku pogorszyło się zdrowie Dory. Zrazu cieszyłem się, myśląc, że delikatniejsze od moich niemowlęce dłonie i uśmiechy zmienią mą dziecinną żonę w matkę. Próżne marzenia. Mała duszyczka przez chwilę zaledwie gościła na tym ziemskim padole i odleciała na skrzydłach śmierci. Gdy tylko będę mogła wstać, mówiła Dora do mej ciotki, będę biegać na wyścigi z jeepem. Zrobił się taki ociężały i leniwy. Sądzę, duszko, zauważyła siedząca przy niej z robotą w ręku ciotka, że mu to niewiele pomoże. Jeep starzeje się. Starzeje, zawołała Dora, szeroko roztwierając oczy. O, jakie to dziwne, zabawne. Jeep stary. Nieunikniona to kolej, kochanie, mówiła wesoło ciotka. Przywyka się zresztą do tego łatwo. Spójrz na mnie. Godzę się jakoś ze starością. Ale Jeep? Mówiła Dora, spoglądając z litością na ulubieńca. Biedny mój mały Jeep. O, pociągnie on jeszcze długo, mówiła uspokajająco ciotka, gładząc ją po policzku. A Dora tymczasem wychyliła się z łóżka, wołając Jeepa, który wprawdzie podniósł łapki i usiłował służyć na rozkaz swej pani. Lecz wywrócił się zadyszany, kaszląc. Trzeba mu sprawić na zimę flanelową kołderkę, zauważyła ciotka. Biedne psisko. A złe, kąsałby mnie, wyziewając ducha. Dora wzięła go na swoje łóżko. Rzucał się dalej na ciotkę, a to tym zajadlej im się pilniej przypatrywała. Jeep uważał okulary za największą osobistą obrazę. Dora z trudnością go ułagodziła. Gdy zmęczony, Zziajany był przy niej, okręcając sobie o palec długie jego uszko, Dora powtórzyła zamyślona. Nawet mój mały, biedny Jeep. Och, zauważyła ciotka, wiele ma jeszcze siły, a jeszcze więcej złości. Długie przeżyje lata. Jeśli chcesz, kwiatku ty mój, mieć psa, który by biegał z nim na wyścigi, kupię ci. Dziękuję cioci, ale nie. Nie? Spytała ciotka, podnosząc okulary. Nie chcę mieć drugiego psa, rzekła Dora. Zasmuciłoby to Jeepa. Jego tylko zresztą mogę tak lubić. On mnie znał przed wyjściem mym za mąż i nie warczał wcale na Doedi, nawet gdy go po raz pierwszy widział. Nie, nie lubiłabym innego psa. Jeepie mój, mały, dobry, kochany. Masz słuszność, duszko, rzekła ciotka, gładząc jej twarz. Ciocia się nie gniewa? Pytała, przymilając się. Poczciwe dziecko, zawołała ciotka, całując ją z rozczuleniem. Za cóż miałabym się gniewać? Nie myślisz tego. Nie, nie myślę, odrzekła. Tylko jestem zmęczona i chcę pogrymasić. Grymaśnica ze mnie nie lada, zwłaszcza gdy mowa o Jeepie. Znamy się z sobą od tak dawna. Jeepie mój, stary, kochany. Nie, nie bój się, nie opuszczę cię. Nie sprzeniewierzę ci się, choć postarzejesz. Jeep lizał ręce swej pani. Ale tyś jeszcze nie stary. Nie opuścisz mnie, Jeepie. Nie zostawisz mnie samej. Mówiła, pieszcząc się ze swym ulubieńcem. Kochana, śliczna Dora. Następnej niedzieli Traddles, który zwykle z nami w dniu tym obiadował, zapewniał, że za dni kilka znów biegać będzie. Za dni kilka. Powtarzaliśmy to ciągle i znów dni kilka. A Dora powstać nie mogła z łóżka. Wyglądała prześlicznie i była wesoła, tylko te drobne stopki, tańczące dawniej ustawicznie na wyścigi z Jeepem, nie chciały się poruszyć. Z rana znosiłem ją na dół, wieczorem wnosiłem na górę. Zarzucała mi, śmiejąc się, ręce na szyję, a Jeep skakał, szczekał, machał ogonkiem. Nie rozumiał zgoła, co to znaczy. Ciotka, drepcząc za nami, uginała się pod stosami szalów i poduszek, a pan Dick nie ustąpiłby nikomu obowiązku przyświecania pochodowi. Nieraz Traddles spoglądał na nas z dołu, a Dora dawała mu przeróżne zlecenia do najukochańszego dziewczęcia. Pochód nasz wyglądał wesoło, najweselsza zaś była moja pieszczotka. Lecz kiedy czułem ją taką lekką, coraz to lżejszą na mych rękach, serce mi się ściskało dziwną trwogą, przeczuciem czegoś nieokreślonego, a nieuniknionego. Nie chciałem zastanawiać się nad tym. Bałem się nazwać po imieniu, przyznać przed samym sobą. Raz wieczorem, słysząc słowa odchodzącej ciotki, dobranoc, kwiatku, pochyliłem się nad biurkiem, czując, że mnie łzy dławią. O, fatalne, fatalne imię. Kwiaty tak szybko przekwitają. Okwitłe opadają tak prędko.